6-7 magazyny nad Gwdą i Notecią, podcast w terenie Marcin Maziarz. Witam po dłuższej przerwie. Tym razem z Pilskich Płotek, a dokładnie z pływającej bazy rehabilitacji nurkowej stowarzyszenia Krok po Kroku HSA. Powód? Egzoszkielet. Na pewno słyszeliście już to słowo. Być może w filmie, którego akcja rozgrywa się w przyszłości, a być może w relacji ze współczesnego pola walki. Urządzenie do tej pory kojarzące się z science fiction albo z wojną XXI wieku może przywracać też sprawność tym, którzy mają problemy ze staniem czy schodzeniem, albo jeszcze większe. W ostatni piątek byłem świadkiem tego, jak Piotr Węcka stanął na własnych nogach po raz pierwszy od ponad 15 lat. To nie jest żart. To nowoczesna technologia oraz Ania i Kasia, dwie fizjoterapeutki z Poznania, które do piły trafiły trochę przez przypadek, ale nie bez znaczenia było to, jak wygląda, na co już pozwala i przede wszystkim jak działa baza rehabilitacji nurkowej Krok po Kroku HSA. Posłuchajcie sami, co już po odpięciu z egzoszkieletu mówili Piotr Węcka i Piotr Przybylski, co potrafi to urządzenie oraz co słychać w bazie na Płotkach. Po raz pierwszy od ilu lat stałeś na nogach?
No tak, gdzieś od 15.
Powiedziałeś, jak stanąłeś, że nie wierzysz, nie czujesz tego.
No jest, był to dla mnie szok, no. No pozytywny szok oczywiście. No pierwszy raz stanąłem po tak długim czasie, to jest to przeżycie, jest dla mnie przeżycie, naprawdę.
Jak się czujesz po, no kilku minutach, po 110 krokach?
To znaczy, czuję się tak dziwnie, no. To stanąć po tak długim czasie, to jest naprawdę szok, to jest dla mnie coś niesamowite przeżycie. Przeżyłem, niesamowicie przeżyłem to całe, te chodzenie, no po raz pierwszy kroki dokonałem.
Trudno było postawić ten pierwszy krok?
Dla mnie to było, nie wiem czy dam radę, ale za mnie ta maszyna, sam to bym nie udźwignął nogi w ogóle. Żeby nie maszyna, to bym nie udźwignął.
Czy w takim egzoszkielecie trzeba nauczyć się chodzić?
Ja myślę, że trzeba tylko trzymać pion, trzeba postawę mieć, to znaczy sztywny kręgosłup trzeba mieć, no i żeby się utrzymać na nogach, trzeba stać, no, jakbym był wiotki, to bym się nie utrzymał tak.
Czujesz się zmęczony?
To znaczy nie, no, nie no, trochę zafascynowany jestem trochę takim robotem, czułem się jak Robocop, no. Dosłownie, jak Robocop.
Ale Robocop zabijał.
Nie, ale ja nie zabijam, ja chodziłem.
Spróbujesz jutro?
Pewnie, że no jak najbardziej, to jest dla mnie nowość. To jest, ja nie myślałem, że kiedykolwiek, że ja będę mógł stanąć na własnych nogach.
Gdybyś mógł mieć takie urządzenie na co dzień, to co?
To bym sobie chodził, próbował. Na pewno bym chodził.
A byłoby dla ciebie jakimś ułatwieniem w takim codziennym życiu?
Czy ułatwieniem? Chyba tak.
Żona?
Nie no, jak najbardziej, oczywiście. Byłby samodzielny, tak? Marzena Węcka.
Dla pana Piotra, jak pani zdaniem, jak pani to widzi, w czym taki egzoszkielet mógłby mu pomóc?
No, ułatwiłby na pewno codzienne życie, byłby samodzielny, bo na dzień dzisiejszy jest no, zdany jedynie na mnie, tak?
Pan Piotr jest dużym facetem. Jak wygląda taka codzienna opieka nad nim?
No to tak, rano, oczywiście najpierw muszę zrobić cokolwiek przy sobie i potem zabieram się za niego, no to tak, leży jeszcze w łóżku, bo ma łóżko rehabilitacyjne, zmieniam mu pampersa, zakładam cewnik, ubieram go, przy pomocy podnośnika przesadzam go na wózek. No i potem wiadomo, no, toaleta, śniadanie, dosadzam go do komputera, siedzi tam jakiś czas przy komputerze, potem karmię go, obiad, no tak, no jak przy niemowlaku, no wszystko muszę zrobić przy nim jak przy dziecku małym.
Dzisiaj musiał pan zaufać ludziom, dwóm drobnym kobietom, było trudno?
Nie, no była to dla mnie fascynacja, mówię, ja tak sobie zdawałem sprawę, nie zdawałem sobie właściwie sprawy, jak to będzie? Jak to możliwe, że ja po tylu latach stanę na nogi? Dla mnie to był szok. To był naprawdę totalny szok. Zdziwiłem się, ale dziewczyny są wspaniałe. Naprawdę wspaniałe i tak mi pomogły. Nie no, to wspaniałe. Buźki, od razu buźkę wysyłam dla dziewczyn, bo są naprawdę wspaniałe. I śniebałem, zaufałem dziewczynom.
Piotr Przybylski.
Trudno było postawić pierwszy krok?
Znaczy w moim przypadku ja jestem w stanie na krótkich dystansach chodzić samodzielnie przy meblach i ścianach trzymając się, więc mam już wypracowane swoje sposoby chodzenia, więc kiedy dziewczyny włożyły mnie w automat tak naprawdę, który wykonuje za mnie ruchy, było trochę nietypowo, bo automat powoduje, że on robi na nas fizjologiczne prawidłowe kroki. Ja tych kroków samodzielnie nie jestem w stanie fizjologicznie zrobić, więc było na początku trochę stresu i dyskomfortu.
Czułeś się tak, jakbyś z nim trochę walczył?
Z początku tak, ale dziewczyny uprzedzały, żeby poddać się zupełnie automatom i silnikom i wtedy nabiera to sensu i robi robotę, mówiąc krótko.
Przeszedłeś 175 kroków. Czujesz się zmęczony?
Nie, miałem ochotę na więcej, szczerze mówiąc, ale po wyjściu z egzoszkieletu czuję, że moje mięśnie są bardziej elastyczne i luźniejsze, bo ja na co dzień walczę ze spastycznością mięśni, czyli moje mięśnie nie słuchają tak naprawdę mnie, bo spinają się same w najmniej odpowiednich momentach, a tutaj po wyjściu czuję się bardziej lekki, bardziej luźny, mam większą swobodę ruchu.
Taki egzoszkielet, gdybyś mógł go mieć na co dzień, to co?
Myślę, że dużo by pomagał w rehabilitacji, pozwalałby właśnie na wypracowanie pamięci mięśniowej, właściwych ruchów, ale widzę, że jeszcze tak naprawdę w codziennym funkcjonowaniu byłoby ciężko, ponieważ jest to sprzęt dosyć duży i potrzeba aż dwóch osób, żeby to obsłużyć, więc być może za kilkanaście lat, kiedy zostanie to dopracowane, pozwoliłoby to na funkcjonowanie poza salą rehabilitacji i ułatwiłoby codzienne życie.
A trudno było uczyć się chodzić z tym urządzeniem na plecach i na nogach?
Powiem szczerze, że jest to tak zrobione, że tej masy nie czuć. Dziewczyny bardzo dobrze kontrolują sytuację i mówią, że gdyby coś się działo, to natychmiast sygnalizować. Ale jeżeli poddamy się automatowi i dziewczyny... Ja też powiedziałem kilka rzeczy dziewczynom, żeby wiedziały, z czym mają do czynienia. One powiedziały coś od siebie. I jeżeli współpracujemy ze sobą i naprawdę poddamy się tej maszynie, to rzeczywiście po dwóch długościach chce się tak naprawdę więcej, bo zachęca, żeby to dalej robić, no ale dzisiaj było dużo chętnych, więc trzeba każdemu dać szansę.
No dobra, ale jeszcze jutro będziesz miał szansę, spróbujesz?
Jeżeli czas pozwoli i będę miał możliwość przyjazdu, to myślę, że jak najbardziej. Nigdy wcześniej w egzoszkielecie nie chodziłem, dzisiaj pierwszy raz, no i nie spodziewałem się takich efektów tak naprawdę.
Jakich?
Bo myślałem, że właśnie przy mojej jednostce chorobowej nie będzie to w ogóle możliwe, a okazuje się, że efekt jest, ponieważ tak jak mówiłem, czuję się swobodniej teraz, bo moje mięśnie są luźniejsze i bardziej elastyczne. Być może właśnie dlatego, że dostały prawidłowe bodźce fizjologiczne, tak? Bo tak jak mówiłem, na co dzień chodzę sam swoimi sposobami, ale jest to nie fizjologiczne, tak? A tutaj egzoszkielet daje nam 100% fizjologię chodu dorosłego, zdrowego człowieka, więc... Pozwala to na właściwą pracę mięśni, co też później po wyjściu z takiego urządzenia może dać pamięć mięśniową i będę lepiej funkcjonował bez egzoszkieletu.
Dobra, a jak dziewczyny wypięły cię z egzoszkieletu, szedłeś przy balkoniku, szło się jakoś inaczej niż wcześniej?
Tak, miałem wrażenie, że jestem lepiej ustawiony w stosunku do balkonika, czyli mam bardziej poprawną pozycję. No i mówię, mięśnie były luźniejsze, więc łatwiej było też stawiać kroki i obciążać te nogi. Tak jakbym był o kilka kilogramów lżejszy tak naprawdę.
Nazywam się Anna Krzyżańska i jestem fizjoterapeutką, a pracujemy w firmie Technomex, a tak naprawdę w tej chwili w filii pracowni, która nazywa się X-Rehab Poznań.
A ja nazywam się Katarzyna Facławiak, jestem fizjoterapeutką i pracuję w tym samym miejscu co Ania.
Drogie panie, jak wygląda pierwszy raz, kiedy człowiek do egzoszkieletu jest wpinany, nie wiem, tak można powiedzieć, jak wygląda ten pierwszy krok?
No, najważniejsze jest badanie kwalifikacyjne, to jest karta pacjenta, którą przechodzimy od początku do końca. Ona zawiera takie bardzo ważne pytania, na które pacjent musi odpowiedzieć, bądź też które my musimy sprawdzić. Są to zakresy ruchów, jest to siła mięśniowa, spastyczność. Musimy bardzo dokładnie zbadać pacjenta, żeby tą pierwszą pionizację przeprowadzić prawidłowo i jeżeli mamy pacjenta zmierzonego, jego długości uda, goleni, miednicę, szerokość miednicy, wówczas możemy takiego pacjenta próbować wpinać, oczywiście, jeżeli nie ma przeciwwskazań.
No dobra, i jak pacjent jest już wpięty, to co się dzieje?
No to ustawiamy parametry chodu, czyli długość kroku, wysokość kroku, to czy chodzimy automatycznie na takim programie Adaptive, czy ustawiamy to na przykład na maksach. W zależności po prostu od pacjenta i jego możliwości obecnych, czy na przykład on porusza się na wózku i jest po urazie rdzenia, gdzie samodzielnie nie da rady zrobić żadnych kroków, wtedy ustawiamy program max Jeśli to jest pacjent na przykład z MPD, gdzie samodzielnie porusza się na przykład jeszcze z balkonikiem, wtedy na przykład ustawiamy program Adaptive i on dostosowuje się do możliwości pacjenta.
No i krok można wyzwolić też ręcznie, manualnie.
Dokładnie. Jeśli wspinamy pierwszy raz pacjenta i go nie znamy, no to ustawiamy taki program First Step, czyli ja jako terapeuta wyzwalam każdy krok. Pochylam delikatnie pacjenta na lewą stronę i wtedy naciskam guzik, wyzwala się prawy krok. To samo robię, jeśli chcę wyzwolić lewy krok. I wtedy po prostu ja mam większą taką możliwość balansu tego i kontroli.
Dla kogo jest taki egzoszkielet? Co on może, w czym może pomóc, co może ułatwić?
Egzoszkielet jest dla wszystkich pacjentów, którzy wymagają reedukacji chodu, czyli jeżeli ktoś miał funkcję chodzenia, a przestał chodzić w wyniku wypadku komunikacyjnego, choroby jakiejś neurologicznej, choroby ortopedycznej i nie może chodzić albo nie może chodzić prawidłowo, to właśnie dla niego będzie egzoszkielet. I oczywiście mamy różne etapy tej pionizacji chodzenia. Na początku nawet pacjenci, jeżeli tak jak dzisiaj Piotr, jeżeli oni długo przebywają w pozycji siedzącej, to my na początku czasami skupiamy się tylko i wyłącznie na samej pionizacji. I wcale nie robimy kroków, tylko skupiamy się na tym, żeby pacjent nauczył się prawidłowo przenosić ciężar ciała.
Dzisiaj, i długo to trwa?
To w zależności od pacjenta. Dzisiaj tak naprawdę to większą robotę zrobiłyśmy my z Kasią, dlatego że to my pracowałyśmy za pacjentów, więc oni dzisiaj uzyskiwali swoje efekty chodzenia, ale przy naszej pomocy to jest troszeczkę takie zachęcenie do tego, żeby oni chcieli rozpocząć pionizację, chcieli rozpocząć chodzenie, dać im po prostu troszeczkę wiatru w żagle, a potem jakby rośnie nasze wymagania w stosunku do pacjentów rosną i wtedy to oni muszą więcej pracować, a za pierwszym razem to my musimy pomóc, ponieważ samo chodzenie w egzoszkielecie jest bardzo trudne i trzeba zaufać terapeucie, a ci pacjenci tutaj, oni nas nie znali. Oni w ogóle nas pierwszy raz dzisiaj widzieli, nie widzieli też tego sprzętu, więc dla nich na pewno było to trudne, bo musieli zaufać i nam, i robotowi.
Przepraszam, zabrzmi seksistowsko. Jesteście drobnymi kobietami. Egzoszkielet waży, jak powiedziałyście, 25 kg. Piotr no, jest raczej dużym facetem. Potrzeba siły?
No dlatego mamy muskuły, ale tak szczerze mówiąc bardzo dużo egzoszkielet pomaga. On tak naprawdę trzyma pacjenta i go w pionie. Piotr jest właśnie taką osobą, gdzie to wydaje mi się, akurat Ania prowadziła, ale że bardzo łatwo się go prowadzi, ponieważ on jest, nie ma tak dużej kontroli nad swoim ciałem, więc on nie walczy z tym sprzętem. Więc my tutaj ustawiliśmy właśnie ten program Max i egzoszkielet robił wszystko tak naprawdę za Piotra, więc to było dosyć proste. Gdzieś chyba bardziej wychodzi ten stres i trzeba, wydaje mi się, że doświadczenie po prostu robi swoje i gdzieś to doświadczenie się jeszcze więcej zbiera.
Czyli co? Czyli jak pacjent ma czterokończynową bezwładność, to dla nauki ponownego chodzenia lepiej, że nie walczy? Czy dla rehabilitanta?
Znaczy, to jest właśnie bardzo trudne pytanie. Nikomu nie życzę, żeby musiał jakby być w tej sytuacji, ale jakby nam się troszeczkę łatwiej chodzi z takimi pacjentami, którzy nie walczą i jakby nie mają takiej kontroli nad swoim ciałem. Jest to na pewno dla nas troszeczkę łatwiejsze, ale jakby też, my też się uczymy pracy z pacjentami, uczymy się pracy na egzoszkielecie. Z każdym rokiem wydaje mi się, że jesteśmy coraz lepsze i jakby fakt faktem nie wymaga to. Na początku się pracuje bardzo siłowo i to trzeba powiedzieć, że jak się uczy chodzić w egzoszkielecie, to się pracuje bardzo siłowo, bo boi się, że ten egzoszkielet się przewróci, że się nie przykontroluje. Teraz my już wiemy, jak to zrobić, więc wkładamy to mniej siły. Ja pamiętam na szkoleniu, po 3 dniach, to ja nie mogłam rąk podnieść, tak, bo ja tak mocno trzymałam tego pacjenta, tak go mocno brałam na siebie, żeby nic mu się nie stało, że bardzo dużo pracowałam siłą, a w tej chwili to już jest praca techniką. Jeżeli chodzi o pacjentów, to jest bardzo różnie. Jeżeli Piotr by się dzisiaj bał, to również byłoby dużo trudniejsze. I jeżeli Piotr byłby spastyczny mocno, to również byłoby trudniejsze. Jeżeli miałby niekontrolowane ruchy, albo na przykład miałby jakieś ograniczenia intelektualne, to również jest wtedy trudniejsze. Mieliśmy pacjentów, którzy mieli bardzo duże ograniczenia intelektualne i to był bardzo duży problem, bo robili nieprzewidywalne rzeczy i to jest wtedy bardzo skomplikowane.
Jak wygląda szkolenie do rehabilitacji z pomocą egzoszkieletu po stronie rehabilitanta?
Jest dwuetapowe, czyli pierwsze szkolenie to jest takie bardziej teoretyczne, gdzie wpinamy się też również sami, bo my jako terapeuci też musimy wiedzieć, jak to wygląda z tej strony pacjenta. Czyli tak naprawdę uczymy się wszystkiego od początku. Tego pierwszego kroku, jak teraz mówiłam, na first stepie, później to przechodzi do prostepu, chodzimy na maksie, na adaptivie. Po prostu wszystko robimy też na sobie. Później jest troszkę zaawansowana technika, czyli bardziej na przykład mamy też możliwość w egzoszkielecie chodzić na tufri, czyli to już jest bardzo zaawansowana technika dla takich pacjentów, no właśnie jak intelektualnie dobrych i też fizycznie dobrych.
A ile trwa takie szkolenie?
To zależy tak naprawdę gdzieś tam od prowadzącego, ale no, tydzień czasu, tak żeby po prostu poznać na sobie, jak to wygląda i przećwiczyć z różnymi pacjentami.
Skąd wy się w ogóle w tym świecie egzoszkieletowym wzięłyście i jak znalazłyście się w pile na płotkach?
No więc ja miałam to szczęście, od wielu lat pracowałam z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym i dzięki jednemu z profesorów, może tutaj mogę powiedzieć chyba nazwisko, był to profesor Marek Jóźwiak, bardzo długo z nim współpracowałam i dzięki niemu tak naprawdę dostałam w pracę w firmie Technomex i tam zaczęliśmy prowadzić właśnie projekt naukowo-badawczy dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. To mnie bardzo rozwinęło, ja naprawdę, praca fizjoterapeuty nie jest łatwa z takimi chorymi dziećmi. Ja się specjalizowałam zawsze, jeżeli właśnie w rehabilitacji dziecięcej i to mi dało bardzo duży wiatr w żagle, ponieważ egzoszkielet dał mi takich możliwości, takiej możliwości pracy, której ja wcześniej nie miałam. No i zostałam zatrudniona w firmie Technomex konkretnie do projektu naukowo-badawczego i po roku zaczęła pracować ze mną, tak niecały rok minął, zaczęła pracować ze mną Kasia. No i nasz projekt się niestety zakończył. A pan prezes Janusz Franczyk, no właśnie nasz prezes, był chyba z nas zadowolony, bo zaproponował nam pracę już jako placówka komercyjna, tak naprawdę dla nas zrobił placówkę, dla nas ją otworzył, bo dla nas dwóch, tak, bo jakby my go poprosiłyśmy o to, a on nam stworzył dzięki temu nasze miejsce pracy, więc projekt się zakończył, a on nas zostawił, chyba, można powiedzieć, że docenił naszą pracę, docenił to, jak bardzo jakby kochamy naszych pacjentów, jak bardzo nam na tym zależy i jak świetnie czujemy się w tej pracy i naprawdę pozwolił nam, no, bardzo mocno dmuchał nam w żagle i to jest naprawdę niesamowite. My też oczywiście jakby... To nie jest tak, że my siedziałyśmy tam sobie tak i czekałyśmy. Czasami zdarza nam się trochę posiedzieć, ale mało. A na płotkach znalazłyśmy się dlatego, że... A Kasia w ogóle była wolontariuszką.
To Kasia.
To chyba taka ciekawość po prostu fizjoterapeuty. Jeszcze na studiach przyszłam na wolontariat właśnie do tej pracowni biometrycznej, bo egzoszkielet, nigdy nie widziałam takiego sprzętu. No i po jakimś miesiącu czasu Ania zapytała, czy chciałabym pracować razem z nią, ale to były dzieciaczki z mózgowym porażeniem dziecięcym, gdzie ja uważałam, że to jest bardzo trudny, jeśli mogę tak powiedzieć, przypadek pacjenta. Ale gdzieś po prostu ta praca, ten sprzęt przekonały mnie do tego i tak już 2,5 roku, można powiedzieć, pracujemy razem.
Pytałeś o płotki, ale ja jeszcze tylko powiem, jeszcze, jeżeli chodzi o wolontariat Kasi, ja widziałam, jakie Kasia ma super predyspozycje i jeżeli chodzi właśnie, ja zawsze określam, jak Kasi nie ma przy mnie, to ja zawsze określam Kasię jako nieoszlifowany diament, dlatego że...
Ale stoi obok.
Tak, ale właśnie już teraz się wydało. Chodzi o to, że po prostu miała bardzo fajne predyspozycje i jakby troszeczkę jestem starsza od Kasi i widziałam to, że to najważniejsze, co trzeba w tej pracy ma i no i Kasia się zgodziła i w końcu tak przyszła i powiedziała, okej, dobra, no to będę tutaj z tobą, w ostateczności będę z tobą pracowała i tak trwa ze mną.
A płotki?
A płotki w zeszłym tygodniu właśnie przyjechałam, ponieważ stwierdziłam, że w tym roku zrobię coś dla siebie. Zawsze robię szkolenia dla pacjentów, zawsze robię coś dla pacjentów, zawsze się rozwijam w kierunku jakby rehabilitacyjnym. Stwierdziłam, że zrobię coś dla siebie. No i tak wszechświat przemówił. Trafiłam tutaj w zeszłym tygodniu, dokładnie tydzień temu, w piątek. Trafiłam tutaj, Krzysztof zabrał mnie pod wodę i ja tak popatrzyłam sobie, w ogóle byłam 7:40, tutaj bajecznie, w ogóle jezioro skąpane w mgle. Tak popatrzyłam sobie, baza nurkowa, kurczę, tutaj wszystko przystosowane do osób niepełnosprawnych, ja mam w pracy egzoszkielet, mam fajnego szefa. I tydzień temu, nam zajęło to tylko tydzień, zorganizowanie tego, dzwonię do mojego szefa, on czy może oddzwonić się, mówię, że jasne, odpisałam mu, że tak, bo mam głupi pomysł, niech oddzwoni. Odzwonił do mnie, ja mówię, panie prezesie, bo byłam nurkować i chciałabym tam pojechać, to jest baza przystosowana dla nurków niepełnosprawnych, chcę tam zabrać egzoszkielet, chcę tym ludziom pokazać, to jest piła, weźmy, pojedźmy tam, zróbmy coś fajnego. No i na szczęście mój szef jest wspaniały i się zgodził, powiedział, dobra, spoko, jasne, tylko zróbcie relacje, róbcie filmiki, róbcie zdjęcia i ogólnie, i jedźcie, bawcie się dobrze. No i tak to zrobiłyśmy, naprawdę super, udało nam się, właśnie post miał chyba 15 tysięcy zasięgu, więc ogólnie super, kilka osób nam się zgłosiło, fajnie, że pacjenci jakby przyszli, spróbowali sobie, mogli tego dotknąć, mogli to zobaczyć, że tak naprawdę każdy, to jest super jakby przedział taki i Piotr, który w ogóle się nie pionizuje, nie chodzi, no i jakby ten jego stan jest bardzo zaawansowany, ale też od pacjentów, którzy się pionizują, to pokazuje całe spektrum pracy, którą umożliwia nam egzoszkielet. No i dlatego właśnie jesteśmy na płatkach.
Pytanie naiwne. Po co robi się takie demo days? Egzoszkielet to no, jest prawie milion monet.
Ja ogólnie od 3 lat praktycznie próbuję wykorzystać egzoszkielet, żeby zrobić taką prezentację. Przyciągam mu jak taki trochę lep na muchy, bo chcę mówić o tym, że jest ważna pionizacja. I wykorzystuję do tego egzoszkielet, bo jest to drogie urządzenie, które robi fajerwerki, a ja próbuję w ten sposób powiedzieć pacjentom, że oni muszą ruszyć tyłek i wstawać. Jakkolwiek by to się nie działo, oni mają wstawać, bo to będzie i służyło im po prostu najbardziej.
To wytłumacz, co robi brak pionizacji?
No więc brak pionizacji powoduje nam przykurcze, ograniczone zakresy ruchów, powoduje nam to, że układ oddechowy działa nieprawidłowo, że przepona jest ustawiona cały czas nieprawidłowo, że narządy z jamy brzusznej zaczynają jakby dostawać się do tej klatki piersiowej, mamy ograniczone oddychanie, mamy pasaż żołądkowo-jelitowy ograniczony, więc jakby tutaj też to jak sposób trawimy. Nasz organizm jest przystosowany do tego, żeby stać, żeby chodzić, żeby działać. Gęstość mineralna kości, która nam też jakby tracimy ją, kiedy nie ma obciążeń osiowych, a egzoszkielet nam to wszystko daje, więc jakby i okej, dobra, to jest bardzo drogi pionizator, nie oszukujmy się, to nie ma być pionizator, to ma służyć do nauki chodzenia, ale jeżeli ja nie wyobrażam sobie innego sprzętu, którym ja mogłabym wziąć sama, bo doszłybyśmy do tego na przykład, że ja bym sama chodziła z Piotrem, nie? Nie ma innego urządzenia, w którym ja wychwyciłabym pacjenta, który tyle waży i sama z nim poszła, a egzoszkielet to daje. Więc mamy tutaj możliwość pionizacji, możliwość chodzenia, po prostu no, daje dużo, dużo, daje nam bardzo dużo.
To przyszłość tego typu rozwiązań. Ja wiem, że pewnie fajnie, gdyby to było w każdym gabinecie rehabilitacyjnym, no nie liczmy na to, ale myślicie, że to się może upowszechnić w jakimkolwiek stopniu w Polsce?
Czyli fajnie to by było, jakby każdy z pacjentów, który potrzebuje egzoszkieletu, go miał. Ale my tak przede wszystkim też chcemy, oprócz tego, żeby się pacjenci pionizowali, żeby właśnie chodzili w tym egzoszkielecie, żeby pamiętali o tych ćwiczeniach i o tym, że to jest po prostu, że ruch jest ważny. Bo ruch tak naprawdę jest tym zdrowiem, tym lekiem, którego jakby w tabletkach, w pigułkach nie dostaniemy. Chcemy, żeby to się rozwinęło, chcemy, żeby, bo no już sporo osób ma tak naprawdę możliwości chodzenia w egzoszkielecie, chodzi mi o terapeutów, bo to się jakby, ta liczba się zwiększa, ale wydaje mi się, że właśnie trzeba chodzić z pacjentami bardzo różnymi, od mózgowego porażenia dziecięcego, po udary, po osoby ze stwardnieniem rozsianym. Na dzień dzisiejszy nie wiemy, jak to będzie się rozwijać. My tu właśnie dlatego też jesteśmy, żeby to było bardziej powszechne, żeby osoby miały większy do tego dostęp. I się o to właśnie staramy.
Dużo osób nie wie, nie? Że coś takiego jest. No przecież wszyscy tutaj byli zaskoczeni. Mamy XXI wiek.
Egzoszkielet kojarzy się z wojskiem.
Tak. W ogóle, ale to nawet, ja nie wiem, czy w ogóle się kojarzy komukolwiek tutaj z tego towarzystwa, z czymkolwiek egzoszkielet. Jak ja mówię komuś egzoszkielet, to tak nie do końca ktoś sobie potrafi wyobrazić, co to tak naprawdę jest. A dzisiaj przecież te osoby, które widziały tutaj tą prezentację, były zdziwione, że są osoby takie jak Piotr, które idą. Więc jakby dlatego my tu jesteśmy. My chcemy pokazać, że to jest. Nie ma w tym drugiego dna. Po prostu nie ma. Jeżeli może się ktoś tego dopatrywać, jeżeli chodzi o moją osobę, jeżeli chodzi o Kasię, nie ma tutaj drugiego dna. My chcemy, żeby ludzie wiedzieli, że coś takiego jest. Jeżeli ktoś do mnie nie może przyjechać z Piły, to ja do niego pojadę. Jeżeli powiecie mi, że jest taki ośrodek i tam są dzieci, albo są tam dorośli, którzy chcieliby zobaczyć, naprawdę, ja sobie wygospodaruję weekend i ja do nich pojadę i im pokażę. I ja zapłacę sobie sama za to paliwo, tak, bo tak jest. Włożę ten egzoszkielet do auta. On naprawdę trudno się go czasami wkładam, ale okej. Ja to wszystko, dobrze, że mam duże auto, to wszystko dzisiaj wrzuciłyśmy z Kasią, przyjechałyśmy tutaj i jesteśmy. I nie ma w tym drugiego dna. Po prostu chcemy, żeby pacjenci wiedzieli, że coś takiego istnieje. Chcemy, żeby oni mogli to spróbować. Jeżeli im się to spodoba, ja nie mówię, że nie mają do nas przyjechać. Naprawdę jestem gotowa teraz usiąść w internecie, poszukać ośrodku, w którym ten egzoszkielet jest. I jeżeli ktokolwiek jest tutaj i będzie miał egzoszkielet bliżej, to naprawdę zapewniam, że odeślę do każdego ośrodka, który jest bliżej. A jeżeli ten ośrodek będzie jeszcze miał tanie sesje, to naprawdę znajdę im najtańsze w Polsce. Najtańsze w tej tej chwili jest Poznań i najtańszy jest Inowrocław. Więc możemy naprawdę tutaj, to nie jest tak, że my tu jesteśmy i mówimy, dobra, słuchajcie, chodźcie wszyscy tutaj do nas. Absolutnie my tutaj po to nie jesteśmy. My jesteśmy tutaj po to, żeby pokazać, że istnieje egzoszkielet, że daje nam duże możliwości, że dla pacjentów jak Piotr są to też olbrzymie możliwości i że po prostu, a nasza pracownia jest jedną z wielu. Egzoszkieletów w Polsce jest teraz ponad 20. Naprawdę to jest prężnie, jakby nasza firma działa, dużo egzoszkieletów się sprzedaje. W naszym ośrodku są 3, więc naprawdę mamy dużo bardzo możliwości, a chcemy, żeby jak najwięcej mogło z tego skorzystać.
Grzegorz Marciniak, Krok po kroku HSA.
Krzysztof Trawiński, Krok po kroku HSA.
Co to dzisiejsze wydarzenie tak naprawdę, bo to jest wydarzenie, oznacza dla albo dla stowarzyszenia, albo dla waszych podopiecznych?
Moim zdaniem jest to kolejny krok w formie czy rehabilitacji, czy nowego odkrycia. Widziałem po oczach Piotra, że chyba emocji było bardzo dużo, a myślę, że największe wrażenia to opowiedzą sami uczestnicy o nich.
Jak to się stało, że ten egzoszkielet trafił tutaj na Płotki?
O, to dobre pytanie do Krzysztofa i do dziewczyn z Poznania, które są pasjonatkami rehabilitacji. Pracują w firmie, która jest dystrybutorem egzoszkieletów. To są bardzo drogie urządzenia, o których w Polsce bardzo wiele osób nie wie. Wielu się wydaje, że to jest absolutnie nieosiągalne spróbować egzoszkieletu, a już rehabilitować się w nim codziennie to w ogóle niemożliwe. Z drugiej strony ekipa od egzoszkieletu, która tutaj gości, wie, że osoby z niepełnosprawnościami mają okazję ćwiczyć pod wodą podczas nurkowania. I te osoby będą nurkowały pod wodą po to, żeby zastanowić się, porównać, jak te dwie metody rehabilitacji mogą się wzajemnie uzupełniać. Jeżeli ktoś chodzi w egzoszkielecie, to pionizuje się, czuje się wolny, przesuwa się, ma łatwiejszą możliwość oddychania i podobnie się czuje pod wodą.
To co, macie nowy pomysł na to, żeby zebrać ponad 500 000 złotych i na co wydać?
Na pewno będzie kiełkował, ale musimy rozwinąć ten ośrodek rehabilitacji nurkowej do takiego poziomu, który planujemy, bo w tym już jesteśmy najlepsi w kraju i chcemy być nadal najlepsi, ale na pewno nie porzucimy ani problemu badań naukowych, co dla kogo jest lepsze, czy rehabilitacja poprzez nurkowanie i tlenoterapia z butli pod wodą, czy chodzenie w egzoszkielecie ułatwiające oddychanie i pionizowanie, które znowu wpływa na wiele mięśni. Myślę, że takie badania na koniec pokażą, że obie metody razem w komplecie są najlepsze.
No dobra, to jak już rozmawiamy, to porozmawiajmy o tym, co w tym roku będzie się działo w bazie na Płotkach, no i co z waszymi planami rozwoju, o których rozmawialiśmy chyba 2 lata temu. Była pandemia, kończy się, miejmy nadzieję. Co dalej?
Była pandemia i pandemia na pewno wyhamowała nas skutecznie, nie tylko nas. I to jest bardzo dobre pytanie, ponieważ ten rok będzie rokiem wyjątkowym. Wszystkie ręce, że tak powiem, na pokład i wszystkie ręce do pracy. Planujemy kontynuować tą naszą całoroczną zbiórkę publiczną i to na szeroką skalę. Do tej pory tylko wystawialiśmy ręce, tylko prosiliśmy zewsząd o datki, o pieniądze. Myślę, że udowodniliśmy przez te kilka lat, że nie było. Były to pieniądze zmarnowane w tej chwili.
Ale też proponowaliście usługi. Nadal stoi sauna, nawet chyba 2.
Może tak, trudno to będzie nazwać usługą. Nazwałbym to, proponujemy w saunie rozgrzewać serca, jednocześnie zasilać naszą skarbonkę i wrzucać pieniążki. Często ludzie pytają, ile, nie możemy powiedzieć, ile, nie ma ani górnej, ani dolnej granicy. Czasami żartobliwie proponujemy, żeby tylko nie zniszczyć szklanej skarbonki bilonem, jeżeli to jest możliwe. Natomiast staliśmy się też opiekunami wypożyczalni sprzętu pływającego i też liczymy w tym roku na hojność Pilan i nie tylko Pilan i zamierzamy przez cały rok uczestniczyć dalej, czy organizować zbiórkę publiczną, udostępniając właśnie Pilanom możliwość zanurkowania i możliwość wypożyczenia czy skorzystania ze zbiórki publicznej, pływając po jeziorze i zasilając naszą skarbonkę.
Czyli rekreując się na Płotkach, można wspierać rozwój bazy.
Dokładnie tak, zwłaszcza z tego powodu, że chcemy wziąć udział w projekcie i myślę, że więcej o tym projekcie powie Grzegorz.
Nie, nie wolno się chwalić przed jakimś skutecznym zakończeniem naboru na projekty.
To zajawmy.
Łatwiej mówić o tym, co jest, tak? Z dwumiesięcznym opóźnieniem finalizujemy ten obiekt lądowy, w którym będzie kompresorownia, która spowoduje, że nikt nie będzie musiał nosić butli do nabijania powietrza, tylko osoba z niepełnosprawnością bezpośrednio na miejscu zatankuje sobie butle z tak zwanego banku powietrza, tak? Jest to projekt, o którym marzymy i na który zbieramy środki i najważniejsza część, czyli obiekt lądowy, już się finalizuje. Zamierzamy wystąpić o dofinansowanie na budowę lądowego obiektu rehabilitacyjnego i z końcem roku liczymy na pozytywne wieści o zakwalifikowaniu się po to, żeby w przyszłym roku powstał tutaj duży obiekt lądowy, a co dla nas najważniejsze, z windą umożliwiającą komunikację, wjazd z parkingu u góry bezpośrednio dla osób z niepełnosprawnościami, żeby nie przebijać się przez cały ośrodek wzdłuż plaży. Powstaną oczywiście domki, w których osoby z niepełnosprawnościami będą mogły zamieszkać na czas turnusów, które tutaj się będą odbywały. I tych planów jest wiele, wiele, wiele. Trzymamy kciuki za projekt Miasta Piła, bo właśnie w tym tygodniu ma być ogłoszona lista 27 miast, jeżeli chodzi o fundusze norweskie. I jeżeli tylko Miasto Piła zakwalifikuje się i zdobędzie te środki, to przewidziało dla nas bardzo duże środki na rozwój rehabilitacji.
W związku z tą naszą zbiórką publiczną bardzo istotną rzeczą jest, że żadna kasa, żaden bank nie daje tego, co daje nam ten projekt, czyli każdą złotówkę mnożymy razy dwa, bo jeżeli my uzbieramy z naszych środków hipotetycznie 1 000 000 zł, to za 2 000 000 będziemy mogli wybudować obiekt. I to jest taka najważniejsza sprawa, która może w takiej sytuacji zmobilizuje Pilan i nie tylko, żeby powielić swoje złotówki, jednocześnie pomóc nam wystartować z obiektem lądowym.
To wyjaśnijmy ten mechanizm.
Urząd Marszałkowski corocznie podejmuje decyzję o dofinansowaniu obiektów rehabilitacyjnych i finansuje je od 30 do 50% wielkości nakładów. My jesteśmy stowarzyszeniem nieprowadzącym działalności gospodarczej. Mamy szansę na dofinansowanie 50% wysokości poniesionych kosztów. Stąd pracujemy teraz nad projektem budowlanym, nad wszystkimi pomysłami, udoskonaleniami, żeby być gotowym na jesień do złożenia kompletnego wniosku.
Perspektywa czasowa, kiedy ten obiekt będzie kompletny?
Jeżeli w tym roku zostanie przyznane dofinansowanie, w przyszłym roku musi powstać.
Pamiętam jeszcze, że mieliście problem z windą. Nikt nie robił takich wind, jaką chcieliście. Jest winda.
Jest winda, na razie taka pożyczona z aquaparku i bardzo dobrze cieszymy się, mamy tu współpracę z miastem, bo aquapark ma dwie, drugą zapasową i wspiera nas, wynajmując nam. My cały czas szukamy po świecie producentów, którzy zrealizowaliby windę bardziej automatyczną, w pełni zabezpieczoną i dostosowaną dla osób czterokończynowo porażonych. Niestety jeszcze nikt w Europie takiej za testami na Unię Europejską nie produkuje.
Czyli musiałby to być prototyp i konstrukcja zrobiona pod Was tak naprawdę?
No liczymy, że któryś z producentów światowych zdobędzie atesty na Unię Europejską. Niestety większość tych urządzeń jest przewidziana dla osób zdrowych, które mają czucie we wszystkich kończynach, bo takie osoby przez przypadek nie włożą nigdzie ręki i nie ma ryzyka jakiegoś urazu, a dla osób niepełnosprawnych nikt jeszcze nie atestował takich urządzeń.
Dzieje się dużo i chyba wszyscy trzymamy kciuki za realizację planów. Jeżeli wszystko się powiedzie, Płotki staną się miejscem jeszcze bardziej wyjątkowym na skalę kraju. Zachęcam też do obejrzenia wideo, jak wygląda chodzenie w egzoszkielecie. Tymczasem żegnam się i zachęcam do dodania adresu www.magazyn67.pl do listy stron odwiedzanych albo do zasubskrybowania magazynu na Facebooku. Do usłyszenia i do zobaczenia w terenie.